spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy na naszym kolejnym spotkaniu po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj rozpoczynamy nasz spacer po wiecznym mieście od miejsca, w którym ostatnio zakończyliśmy nasze spotkanie, więc jesteśmy przy Panteonie. Już byliśmy w tej starożytnej budowli. Natomiast kiedy jesteśmy tutaj, w tym miejscu, nie możemy zapomnieć o włoskiej kawie. Rzym słynie z wielu wspaniałych, czcigodnych zabytków, ale też słynie z dobrej kawy. I właśnie tutaj przy Panteonie są dwie kawiarnie, do których często wstępują Rzymianie i turyści, pielgrzymi. Mianowicie jest kawiarnia na placu świętego Eustachego, blisko bazyliki, w której spoczywają jego relikwie. A dzisiaj, proszę Państwa, gdy się powie w Rzymie święty Eustachy, to najczęściej jest to kojarzone z dobrą kawą. Pewnie niewielu wie, że Eustachy służył w wojsku carskim, był nawet przywódcą wojska w czasie, gdy cesarzem był Trajan, później Hadrian. I kiedy właśnie Eustachy był na polowaniu w okolicach miasteczka Tivoli, na wzgórzu zobaczył jelenia, a pomiędzy rogami tego jelenia jaśniejący krzyż. I miał usłyszeć taki wewnętrzny głos: tylko droga Chrystusowa da ci prawdziwy pokój i szczęście. Eustachy się nawrócił, przyjął religię chrześcijańską, on, jego żona, jego dzieci. No i kiedy nie chcieli złożyć ofiary pogańskim bożkom, zostali zamordowani. Jest święty Eustachy męczennikiem. I tutaj przy Panteonie, niedaleko tej budowli, jest właśnie bazylika ku jego czci i kawiarnia. Proszę Państwa, ta kawiarnia powstała w roku 1938. Nie jest to najstarsza kawiarnia w Rzymie. Jeszcze będziemy wspominać inny lokal, inny bar, restaurację, gdzie również podają dobrą kawę. Natomiast tu u Eustachego można napić się dobrej kawy, najlepiej podwójne espresso, i podają z cukrem. Jeżeli natomiast chciałoby się wypić bez cukru, to trzeba barmanowi o tym powiedzieć. Wchodzimy do tej kawiarni. Po prawej stronie na półkach widzimy zapakowaną kawę, którą można kupić jako pamiątkę. Jest tutaj też kawa mielona, kawa ziarnista, a po lewej stronie możemy zapłacić za kawę, którą chcemy wypić. Są stoliki przed tą kawiarnią, ale najczęściej we Włoszech kawę pije się przy barze. Tutaj kawa troszkę więcej kosztuje niż w innych rzymskich kawiarniach. Widzimy też na barze, na ladzie, informację, że od 1938 roku tutaj serwuje się znakomitą kawę z cukrem.
Vorria sapere perché si m'avvedite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quante più brutta vi facite, più bella all'occhio miei va presentata, io mo non saccia si venà accorgita, ma questi modo e brigge da tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tanto che ha già avuta e tanto che ha già girato, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà. Più tempo passa, più va raffreddata, me ci va riscaldata caffè squisita, o bella e casi pura va gelata, si ta delizia do caffè granita, facendo concorrenza limonata. Ma questi modo i brigge da tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma è tanto che ha già avuta e tanto che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà.
Druga kawiarnia, też bardzo słynna, znajduje się z drugiej strony Panteonu, mianowicie Złota Filiżanka. Te dwie kawiarnie konkurują ze sobą. Ta kawiarnia powstała nieco później, bo w 1946 roku. Tutaj też jest bardzo dobra kawa, też można kupić kawę taką, którą zabieramy do domu, można jako pamiątkę z Rzymu komuś przekazać.
Gusti modo i brigge da tazze caffè parita, sotto tenito zucchero e coppa marasita, ma è tanto che ha già avuta, è tanto che ha già girà, con dolce sotto tazza fino a mocca ma d'arrivà.
Szanowni Państwo, idziemy już teraz z placu przy Panteonie. Widzimy, że trwają remonty, jest remontowana fontanna z tym starym obeliskiem, o którym już wspominaliśmy, a to wszystko jest robione ze względu na zbliżający się rok święty. Idziemy ruchliwą ulicą, po lewej stronie widzimy kościół, kościół dominikański, jeszcze sobie kiedyś o tym kościele powiemy, a na placu przed kościołem widzimy obelisk postawiony na grzbiecie słonia. Jest to najmniejszy z tych 13 obelisków egipskich, które są w Rzymie. Ten obelisk ma tylko 5 metrów wysokości, jest postawiony na postumencie i tak zaprojektował ten obelisk na grzbiecie słonia Lorenzo Bernini w 1667 roku. Słoń, symbol siły, mądrości, inteligencji i długowieczności. Więc przechodząc koło tego obelisku, koło tego słonia, uświadamiamy sobie tą symbolikę. I idziemy nieco dalej, przechodzimy przez ruchliwą ulicę, aleję Wiktora Emanuela, który był pierwszym królem Zjednoczonych Włoch od roku 1870, umarł 8 lat później. Proszę Państwa, dochodzimy do bardzo ważnego miejsca, a mianowicie do kościoła polskiego pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Jest to najstarszy polski ośrodek duszpasterstwa poza granicami naszego kraju. Niebawem minie dokładnie 450 lat od tego, jak kardynał Stanisław Chozjusz zainicjował powstanie i kościoła, i hospicjum dla Polaków. Był rok święty 1575. Wszystkie nacje, różne narodowości przybywające do Rzymu miały swoje kościoły, miejsca, gdzie pielgrzymi mogli odpocząć, przenocować. Natomiast Polacy takiego miejsca nie mieli, a Polacy od bardzo, bardzo dawna przybywali do stolicy chrześcijaństwa. Wspominaliśmy już takich wspaniałych Polaków, jak chociażby święty Jacek Odrowąż, początek wieku XIII, czy jego brat błogosławiony Czesław. Wspominaliśmy też Władysława Łokietka, który przybył do Rzymu w 1300 roku na rozpoczęcie pierwszego roku świętego. Wtedy wiemy, że jeszcze nie był królem, bo dopiero 20 lat później otrzymał koronę królewską. Ale nie było jakiegoś ośrodka takiego wydzielonego dla Polaków. Co prawda istnieją jakieś pojedyncze zapisy o tym, że istniały takie miejsca modlitwy, spotkań Polaków. Mówi się, że takie miejsce mogło być niedaleko Mostu Anioła, niedaleko Tybru. Tam prawdopodobnie mogła być jakaś kaplica czy mały kościółek dedykowany świętemu Stanisławowi, patronowi Polski. Być może mogła być tam taka budowla, ponieważ jak przypominamy sobie, już mówiliśmy o tym, w 1000 roku cesarz Otton III ufundował kościół na wyspie, która znajduje się na rzece Tyber, i ten kościół przez jakiś okres czasu nosił wezwanie świętego Wojciecha. Tam Otton III umieścił relikwie patrona Polski po zjeździe gnieźnieńskim i tam zresztą do tej pory jest czczony święty Wojciech, więc być może troszeczkę dalej, w niewielkiej odległości, również nad Tybrem, mógł być postawiony jakiś kościół niewielki ku czci drugiego patrona naszej ojczyzny, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Tam też prawdopodobnie był szpital, z którego mieli korzystać Polacy. Inne miejsce spotkań Polaków miało być blisko kościoła świętego Augustyna na Polach Marsowych i tam miało istnieć takie bractwo świętego Tryfona i tam prawdopodobnie Polacy schodzili się na własne nabożeństwa. Ale nie ma jakichś śladów tego miejsca, w którym Polacy mieliby się modlić. Jeszcze też w niektórych zapiskach istnieją informacje o tym, że niedaleko stąd miał być też jakiś przytułek świętego Stanisława i świętego Wacława, w którym mieli się wspólnie spotykać Polacy i Czesi. Ale też nie ma jakichś dowodów na istnienie tego miejsca. Proszę Państwa, w 1575 roku, kiedy trwał Rok Święty, kardynał Stanisław Hozjusz poprosił ówczesnego papieża Grzegorza XIII, którym już się wcześniej znał z okresów studiów. Grzegorz XIII pochodził z Bolonii, tam też był profesorem na uniwersytecie, na którym studiował prawo Stanisław Hozjusz. Zresztą znali się też jeszcze z czasów Soboru Trydenckiego, w którym też brał udział ten polski kardynał. I Ojciec Święty Grzegorz XIII, o którym też już dużo mówiliśmy, przychylił się do prośby Stanisława Hozjusza i przekazał Kościół Najświętszego Zbawiciela, aby od tej pory był kościołem dla Polaków i tam też utworzył hospicjum, to znaczy miejsce odpoczynku, schronienia dla pielgrzymów przybywających z Polski. Był to rok 1578. Oficjalnie ten kościół został przekazany kardynałowi Hozjuszowi 6 grudnia. Kościół Najświętszego Zbawiciela został wybudowany w IX wieku na miejscu wcześniejszej pogańskiej budowli. Prawdopodobnie tutaj w I wieku przed Chrystusem znajdował się teatr. Później ten kościół został przebudowany na początku XIII wieku, ale wtedy, kiedy papież przekazał Hozjuszowi ten kościół, był w takim już bardzo skromnym stanie, był bardzo zniszczony, także naprawdę trzeba było na fundamentach tego kościoła Najświętszego Zbawiciela z IX czy później z XIII wieku wybudować nową świątynię. Niestety kardynał Stanisław Hozjusz kilka miesięcy po otrzymaniu tej upragnionej burli od papieża Grzegorza XIII umiera 5 sierpnia 1579 roku, a więc 9 miesięcy od tego historycznego wydarzenia. Chciałem, proszę Państwa, jeszcze powiedzieć, że do tej pory w kościele polskim przechowywana jest oryginalna bulla papieża Grzegorza XIII z 1578 roku i są oryginalne papieskie pieczęcie. Ten kościół i to hospicjum koło kościoła była to fundacja papieska dla narodu i kościoła polskiego. Po śmierci Stanisława Hozjusza budową tego kościoła zajął się jego sekretarz, ksiądz Stanisław Reszka. I tak budowa kościoła, proszę Państwa, trwała właściwie tylko 11 lat. Były tutaj różne fundacje, bardzo hojnie pomagała królowa Anna Jagiellonka, a także król Stefan Batory. Uroczysta konsekracja tego kościoła miała miejsce 13 października 1591 roku. Konsekracji dokonał biskup kardynał Jerzy Radziwiłł. Jerzy Radziwiłł, proszę Państwa, pochodził ze słynnego rodu Radziwiłłów, znanego już od początku wieku XV. Radziwiłłowie byli przede wszystkim związani z Wielkim Księstwem Litewskim. Jerzy Radziwiłł urodził się w 1556 roku i, proszę Państwa, był protestantem. Ukończył szkoły kalwińskie. Gdy miał 18 lat, pod wpływem jezuity znanego księdza Piotra Skargi przyjął religię katolicką i już dalej, następne lata, studiował w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Piotr Skarga, jezuita, Uniwersytet Gregoriański prowadzony przez jezuitów, i ci jezuici towarzyszyli temuż polskiemu duchownemu Jerzemu Radziwiłłowi. Takie ciekawostki z jego życia, mianowicie gdy miał 27 lat, w tym samym roku 1583 w kwietniu przyjął święcenia kapłańskie, a w grudniu już został kardynałem. 12 grudnia wyniesiony do tej godności przez papieża Grzegorza XIII. Natomiast drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przyjął dopiero sakrę biskupią. Był biskupem wileńskim, a później został biskupem krakowskim. I proszę Państwa, to właśnie on konsekrował ten kościół w 1591 roku i Stanisław Hozjusz umarł w Rzymie w 1600 roku, mając zaledwie 44 lata. Właśnie został zaproszony do Rzymu na obchody roku świętego. Jest pochowany znowu w kościele jezuickim Il Gesù, w tym kościele, w którym jest grób założyciela zakonu jezuitów świętego Ignacego Loyoli. Tam też są w tym kościele relikwie świętego Andrzeja Boboli. Dopiero w roku 1900 w Krakowie na Wawelu postawiono pomnik ku uczczeniu tegoż biskupa krakowskiego. 9 lat był biskupem krakowskim, od 1591 roku. Jednym z takich jego zasług, wydarzeń, które wpisało się w jego urząd biskupa krakowskiego, to właśnie była konsekracja tego polskiego kościoła w Rzymie, przy którym się znajdujemy. Ten kościół Najświętszego Zbawiciela i świętego Stanisława biskupa i męczennika, bo taki jest pełny tytuł, takie jest wezwanie tegoż kościoła, jest pod specjalną opieką biskupów krakowskich. Proszę Państwa, ten kościół był świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Możemy powiedzieć, że w jakiś sposób dzieje Polski, te różne trudne momenty z historii naszej ojczyzny wpisują się w to szczególne miejsce. Mianowicie tutaj odbywały się różne nabożeństwa w ważnych momentach dziejów naszej ojczyzny. Tutaj gromadzili się i duchowni, i świeccy, aby prosić w intencji ojczyzny, aby dziękować za różne sukcesy, zwycięstwa, które odnosiła Polska. I tak, kiedy skończył się potop szwedzki, tutaj papież Aleksander VII przybył do tego kościoła, aby razem z Polakami obecnymi wtedy w Rzymie dziękować Panu Bogu za szczęśliwe zakończenie tego smutnego okresu. 12 września 1683 roku, w miniony czwartek, obchodziliśmy rocznicę tego wydarzenia, gdy Jan Sobieski zwyciężył pod Wiedniem. To wtedy tutaj najpierw pod przewodnictwem papieża Innocentego XI odbyło się nabożeństwo błagalne, a po zwycięstwie również pod przewodnictwem tego papieża błogosławionego Innocentego XI dziękowano Bogu za tę wiktorię. Proszę Państwa, cały miesiąc tutaj w Rzymie trwały uroczystości kościelne, różne festyny ludowe na cześć tego zwycięstwa z 12 września 1683 roku. W tym kościele w 1703 roku Klemens XI, papież też bardzo zaprzyjaźniony z Polską, w uroczystość świętego Stanisława 8 maja odprawił mszę świętą podczas rozpoczynającej się tak zwanej wojny północnej, aby prosić Pana Boga o odwrócenie nieszczęść od naszej ojczyzny. Tu, proszę Państwa, też wiele razy przebywał kardynał Achilles Ratti jako nuncjusz apostolski, późniejszy papież Pius XI. Ten kościół w czasie zaborów przechodził bardzo trudny okres. Mianowicie, kiedy Napoleon, wojska francuskie zajęły Rzym w 1798 roku, to ten kościół polski był miejscem, w którym stacjonowały oddziały wojsk napoleońskich. Rząd francuski sprzedał domy hospicjum prywatnym nabywcom. Dopiero później zostały te domy odzyskane. Więc do 1814 roku kościół, tak możemy powiedzieć, był okupowany przez wojska napoleońskie. Po kongresie wiedeńskim, kiedy to car Rosji ogłosił się królem Polski, kościół ten został zamieniony na cerkiew prawosławną. I tylko w tym czasie wyjątkowo ambasada rosyjska zgadzała się na polskie nabożeństwa. Ale mimo to Polacy tutaj gromadzili się na modlitwę w tym trudnym dla naszej ojczyzny czasie zaborów. Tutaj, proszę Państwa, w tym czasie Kościół świętego Stanisława stracił wiele ze swojego bogatego wyposażenia, a budynki niszczały. Dopiero starania o odzyskanie tej fundacji, odzyskanie tego kościoła podejmowali księża zmartwychwstańcy, siostry zmartwychwstanki, a także siostry nazaretanki. I tutaj, proszę Państwa, w 1920 roku została odprawiona pierwsza msza święta po polsku w tym kościele po czasie rozbiorów i następnie tutaj gromadzili się Polacy, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla naszej ojczyzny wtedy, gdy do Warszawy zbliżały się wojska bolszewickie. I tutaj też dziękowano za cud nad Wisłą z 15 sierpnia 1920 roku. W tym kościele w Boże Narodzenie tegoż roku mszę świętą, taką dziękczynną, odprawił biskup krakowski Adam Stefan Sapiecha. I ten kościół został odzyskany przez Polaków. W 1928 roku został przejęty przez zarząd kościelny i tego dokonał ten wielki Polak, patriota, biskup krakowski Adam Stefan Sapiecha. Proszę Państwa, po II wojnie światowej tutaj odbywało się wiele też podniosłych uroczystości. Zaraz po wojnie dziękowali żołnierze II Korpusu z udziałem generała Władysława Andersa. Tutaj odbywały się uroczystości też w roku milenijnym, w roku 1966. Rektorem tego kościoła po wojnie był arcybiskup Józef Gawlina, który był wcześniej kapelanem żołnierzy II Korpusu Armii Władysława Andersa. Następnie tym kościołem zarządzał arcybiskup Rubin, a od roku 1979 przez wiele, wiele lat rektorem tego kościoła był arcybiskup Szczepan Wesoły. Aktualnie rektorem tego kościoła od 2007 roku jest ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Niewielki to kościół, a jednak tak bardzo ważny. Wpisuje się w dzieje naszej ojczyzny. Jest takim miejscem bardzo ważnym dla Polaków mieszkających w Rzymie. Tutaj funkcjonuje normalne duszpasterstwo, bo jest przy tym kościele parafia polska, personalna. Tutaj dzieci przygotowują się do pierwszej komunii świętej, młodzież do bierzmowania. Tutaj też dzieci uczą się historii Polski. odprawiają się msze święte, Polacy spotykają się, aby też być razem. Ten Kościół jednoczy Polaków, którzy na stałe czy też czasowo przebywają w wiecznym mieście. Tutaj pracują też księża chrystusowcy, obecnie już kilka lat w tym kościele posługę duszpasterską pełni ksiądz z naszej diecezji, ksiądz Jacek Staniek, pochodzący z Koźmina Wielkopolskiego. Proszę Państwa, gdy jesteśmy w Rzymie, koniecznie musimy nawiedzić ten kościół. Trzeba, abyśmy tutaj poczuli tego ducha polskiego, ducha patriotyzmu, ale też tego ducha religijnego. Życzę wszystkim, abyśmy wpatrując się w przykład życia świętego Stanisława, biskupa i męczennika, tego wielkiego patrona, tak jak on, trwali blisko Chrystusa i byli świadkami Jego Ewangelii. Podczas następnego naszego spotkania wejdziemy do tego kościoła, aby podziwiać wystrój, dzieła sztuki, które ozdabiają ten kościół. Pozdrawiam wszystkich w to niedzielne, wrześniowe popołudnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.